Witam Państwa, jest wtorek, 27 maja. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o śmierci 4 osób zakażonych chińskim koronawirusem. Wczoraj zmarło 17 osób. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 1028 osób. W poniedziałek wykryto 305 nowych zakażeń, wczoraj 443. Dziś ministerstwo poinformowało o 399 nowych zakażeniach. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ich prawie 22 tysiące. Wyzdrowiało ponad 10 tysięcy osób. Rząd ogłosił dziś zniesienie kolejnych obostrzeń związanych z epidemią. Od soboty nie będzie już obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni otwartej, jeśli będą zachowane dwumetrowe odstępy od innych osób. Obowiązek noszenia maseczek w zamkniętych miejscach, takich jak sklepy, urzędy, kościoły czy autobusy, pozostanie. Od soboty zniesione będą też limity osób w lokalach gastronomicznych i w kościołach. Będą też możliwe zgromadzenia publiczne w przestrzeni otwartej do 150 osób, a także wesela i uroczystości rodzinne do 150 osób. Od 6 czerwca będą mogły działać kina, teatry, opery, filharmonie oraz cyrki, a także siłownie, baseny, place zabaw, parki rozrywki, solaria, salony masażu i kluby fitness. We wszystkich tych miejscach będą obowiązywać szczególne wymogi sanitarne. Zamknięte pozostaną dyskoteki i kluby. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już 352 tysiące osób. W Stanach Zjednoczonych liczba zgonów przekroczyła 100 tysięcy. Wczoraj zgłoszono tam śmierć ponad 77 osób zakażonych koronawirusem z Wuhan. W Wielkiej Brytanii zmarło 37 tysięcy osób, dziś zgłoszono śmierć ponad 400 osób. We Włoszech liczba zgonów wynosi 32 tysiące. W niedzielę Włochy odnotowały 50 śmierci z powodu COVID-19. To najniższa liczba od początku marca. We Francji zmarło 28 tysięcy osób, w Hiszpanii 27 tysięcy. W Brazylii liczba zgonów wynosi już prawie 25 tysięcy. Wczoraj zmarło tam ponad 1000 zakażonych osób. 70 milionów w błoto. Wiemy, ile kosztowały wybory, których nie było. Jak ustalił TVN24, Poczta Polska zawarła umowy dotyczące organizacji wyborów 10 maja z 4 firmami na łączną kwotę prawie 69 milionów złotych. Poczta wypłaciła z tego już ponad 26 milionów. Największe umowy Poczta Polska podpisała na skompletowanie pakietów wyborczych z firmami Expert Direct Communication i Prographics. Każda z umów opiewa na ponad 30 milionów złotych. Ponadto zawarto umowę na ponad 2 miliony na dostarczenie urn wyborczych oraz na ponad 5 milionów złotych na dostarczenie worków, w których miały być przewożone karty z głosami. Tymczasem ciągle toczy się spór o termin wyborów. Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy stwierdziła, że nie można przeprowadzić wyborów przed 6 sierpnia. Konstytucja nic nie mówi o tym, że uchwała PKW stwierdzająca brak możliwości głosowania kandydatów stanowi podstawę ogłoszenia nowych wyborów. Artykuł 128 jest precyzyjny i przewiduje sytuację, że wybory mogą być zarządzone na inny termin w razie opróżnienia urzędu prezydenta nie później niż w 14 dniu po opróżnieniu urzędu, a data ma być wyznaczona w ciągu 60 dni od tej daty. W związku z tym okienko konstytucyjne do zarządzania nowych wyborów otwiera się 6 sierpnia, powiedziała Morawska-Stanecka i zgłosiła poprawkę do ustawy o wyborach, mówiącą, że wejdzie ona w życie 6 sierpnia. Liderzy Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro oświadczyli dziś, że ostatni termin na organizację wyborów prezydenckich to 28 czerwca. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, jeżeli 28 czerwca odbędą się wybory, to wtedy mimo wykorzystania wszystkich innych terminów, np. przez Sąd Najwyższy, i tak ten akt będzie mógł nastąpić i w związku z tym nie ma tutaj żadnej możliwości przeprowadzenia jakichś kolejnych zmian. Ci, którzy to proponują, sieją zamęt i za nic mają konstytucję, niezależnie od tego, że bardzo często się na nią powołują. Podkomisja Smoleńska przygotowała raport, ale go nie publikuje. Na skutek stanu pandemii publikacja raportu musiała zostać przesunięta. Tak odpowiedziała Podkomisja Smoleńska na pytanie senatora KO Krzysztofa Brejzy o przyczyny nieprzedstawienia raportu końcowego z prac podkomisji. W piśmie podpisanym przez sekretarz komisji Martę Palonek stwierdzono też, że publikacja nastąpi natychmiast, kiedy pozwolą na to okoliczności społeczne. Tymczasem Roman Giertych zapowiedział pozwanie Antoniego Macierewicza w sprawie związanej z katastrofą smoleńską. W imieniu przewodniczącego Donalda Tuska, posłów Radka Sikorskiego i Tomasza Siemoniaka składam pozew przeciwko wiceprezesowi PiS Antoniemu Macierewiczowi o wczorajszą wypowiedź na portalu Twitter, w której zarzucił moim mocodawcom ukrywanie informacji o sprawcach katastrofy smoleńskiej, napisał Giertych na Facebooku. Wcześniej Macierewicz napisał na Twitterze, że od 10 lat Siemoniak, Tusk, Sikorski i inni ukrywają przestępców, sprawców tragedii smoleńskiej. W Łodzi podpalono nadajniki telekomunikacyjne. W weekend podpalono należącą do Play stację bazową w Łodzi oraz wieżę T-Mobile, z której korzysta operator sieci Plus. Ogień zniszczył część urządzeń i przewodów wieży. Play w wydanym oświadczeniu stwierdza, że takie czyny noszą znamiona działalności przestępczej wymierzonej w bezpieczeństwo państwa i obywateli. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji uważa, że ataki są powiązane z dezinformacją dotyczącą rzekomej szkodliwości sieci 5G i zaapelowała o stanowcze ściganie przestępców niszczących infrastrukturę, a także o działanie przeciwko stronom oraz autorom szerzącym dezinformacje na temat wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie ludzkie i rozprzestrzenianie wirusa SARS-CoV-2 przez sieci bezprzewodowe, w tym 5G. Niszczenie nadajników poparł asystent posła Grzegorza Brauna, Piotr Jawornik, który startował z list Konfederacji do Sejmu. Jawornik napisał na Facebooku: niech maszty zapłoną i płoną. Komisja Europejska zniszczy 1,5 miliona maseczek. Komisja Europejska wycofała 1,5 miliona wadliwych maseczek, jakie przekazała wcześniej państwom Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii. Maseczki miały trafić do pracowników służby zdrowia. Najwięcej, 616 tysięcy maseczek, przekazano Polsce. Jednak Polska, a za nią kilka innych krajów, zgłosiło wątpliwości co do jakości masek. Komisja wycofała maseczki w zeszłym tygodniu, a teraz nakazała ich zniszczenie. Maski zostaną zniszczone, ponieważ nie nadają się do użytku przez pracowników służby zdrowia. Ta decyzja została podjęta po uzgodnieniach z dystrybutorem i producentem, poinformował rzecznik Komisji Europejskiej Stefan de Keersmaeker. Komisja wstrzymała dalsze dostawy i współpracuje z dostawcą, z którym zawarła umowę w celu rozwiązania sytuacji. Niszczone maseczki to część z około 10 milionów maseczek zakupionych w ramach unijnego instrumentu na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. Prezydent komunistycznych Chin nakazuje armii zwiększenie gotowości do wojny. Prezydent komunistycznych Chin Xi Jinping zaapelował do chińskiej armii, by ta zwiększyła swoją gotowość bojową. Podczas wtorkowego spotkania plenarnego delegacji z Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i Ludowej Siły Zbrojnej Policji chiński prezydent stwierdził, że trwająca obecnie pandemia koronawirusa zaszkodziła nie tylko gospodarce Chin, ale także ich bezpieczeństwu. Konieczne jest dokonanie analizy sposobów szkolenia i przygotowań do wojny, ponieważ sytuacja związana z epidemią już się unormowała. Trzeba przyspieszyć przygotowania do walki zbrojnej, przeprowadzić dokładne szkolenia walki zbrojnej, a także poprawić zdolności naszej armii do wykonywania misji wojskowych, mówił przywódca Komunistycznej Partii Chin. Xi Jinping zaznaczył, że konieczne jest przygotowanie armii do najgorszych scenariuszy oraz do ochrony suwerenności narodowej, bezpieczeństwa i rozwoju państwa. Chiński przywódca pochwalił armię chińską, która według niego w obliczu epidemii udowodniła, że jest niezastąpiona i całe państwo może jej w pełni zaufać. Chiński garnizon w Hongkongu zgłosił gotowość do ochrony bezpieczeństwa narodowego w mieście. Chen Daoxiang, dowódca garnizonu Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w Hongkongu, powiedział, że wojsko chińskie podejmie zdecydowane działania w celu wdrożenia decyzji i planów rządu centralnego, a także będzie kontynuowało realizowanie w mieście polityki jednego kraju, dwóch systemów. W rozmowie z państwową telewizją CCTV Chen powiedział, że nowe prawo o bezpieczeństwie narodowym pomoże rozprawić się z obcymi siłami i tendencjami separatystycznymi w Hongkongu. Garnizon będzie realizował zgodnie z prawem różne zadania delegowane przez partię i naród. Jesteśmy zdeterminowani, pewni i zdolni do ochrony bezpieczeństwa narodowego, powiedział Chen. Komunistyczne Chiny importują rekordowe ilości mięsa. Komunistyczne Chiny od stycznia do końca czerwca tego roku zaimportowały 1 350 000 ton wieprzowiny. Jest to o 170% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Amerykański Departament Rolnictwa podał, że eksport wieprzowiny z USA do Chin w okresie od stycznia do marca osiągnął rekordowy poziom. Ponadto Chiny zakupiły w kwietniu o 28% wołowiny więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej. Komunistyczne Chiny wprowadzają aplikację do stałego monitorowania stanu zdrowia. Władze chińskiego miasta Hangzhou pracują nad aplikacją, która miałaby stale monitorować stan zdrowia jej posiadacza. Aplikacja byłaby częścią systemu oceny zdrowia obywateli, a każdy jej posiadacz będzie badany w oparciu o codzienne nawyki, czyli na przykład liczbę kroków, jakie przeszedł w ciągu dnia, poziom spożycia alkoholu czy ilość snu. Nowy program ma gromadzić i wyświetlać posiadaczowi dane o ogólnym stanie zdrowia, a także całościową ocenę określaną za pomocą punktów. Aplikacja ma być podobna do tej, która już obowiązuje w Chinach w związku z epidemią koronawirusa. Na podstawie danych, które znajdują się w już działającej aplikacji, władze podejmują decyzje m.in. o tym, czy dany obywatel ma prawo opuszczać miejsce zamieszkania. Nie wszyscy Chińczycy są zadowoleni z nowego rozwiązania. Jeden z nich na portalu Weibo napisał: będą nam odejmować punkty za palenie, picie i zbyt krótki sen. Czy to znaczy, że nasze całe życie będzie pod ciągłym nadzorem? To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Tymoteusz Chojecki, zapraszam Państwa na program Idź Pod Prąd. Dogrywka ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, witam.
Witam Ciebie i Państwa.
I redaktor Cezary Kłosowicz, witam.
Witam.
Witamy Państwa, przypominamy o naszej akcji 1000 gitar nam gra. Nasza telewizja utrzymuje się z Waszych wpłat, także jeśli uznajecie to, co robimy za wartościowe, prosimy Was o wpłatę, o pomoc. A dzisiaj porozmawiamy sobie o nowej twarzy, ktoś powie, nowej osobie w polskiej polityce. Pan Trzaskowski, przebojem trochę się wdarł, można powiedzieć, prezydent Warszawy. To
jak
jest...
on się tam wdarł, to nie wnikajmy, ja was bardzo proszę.
Prezydent Warszawy to jest już, można powiedzieć, wypróbowana ścieżka do prezydentury polskiej. Podobnie było przecież z Lechem Kaczyńskim. Także wielu mówi, że to jest nowa twarz, nowa nadzieja tej jakiejś liberalnej
i znowu mnie prowokujesz
politycznej. Nowa. A dzisiaj mamy informację, znaczy nie dzisiaj, ale mamy artykuł na Niezależnej: miliony od Trzaskowskiego dla byłej agentki. Artykuł pana Artura Stelmasiaka.
Tygodnik Niedziela pierwszy to.
Najpierw Tygodnik Niedziela, tak. Chodzi oczywiście o panią Jolantę Lange, teraz wcześniej Jolantę Gontarczyk, TV Panna, agentka SB i teraz jej powiązania z panem Trzaskowskim. Na początek o pani Jolancie Lange. Jolanta Lange wcześniej nazywała się Jolanta Gontarczyk i jako tajny współpracownik komunistycznego wywiadu TV Panna inwigilowała księcia Franciszka Blachnickiego. Czytamy na Niezależnej. Jej fundacja nadal otrzymuje gigantyczne pieniądze z warszawskiego ratusza. W sierpniu 2019 roku odkryłem, że prezes jednej z warszawskich fundacji Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Prohumanum, Jolanta Lange, ma zmienione nazwisko. Do 2008 roku nazywała się Jolanta Gontarczyk TW Panna. Kobieta była jedną z ważniejszych agentek komunistycznej służby PRL, z którą w latach 80. skierowano do inwigilacji twórcy ruchu Światło-Życie, sługi Bożego księcia Franciszka Blachnickiego. Obecna prezes Stowarzyszenia Prohumanum była więc płatnym i bardzo niebezpiecznym współpracownikiem reżimu komunistycznego, który w latach 80. ścigał nawet kontrwywiad RFN, czytamy na Niezależnej.
O sprawie... Musieli zostać ewakuowani, czyli uciekli już, kiedy wywiad niemiecki deptał im po piętach, zdaje się, przez Jugosławię, wrócili do Warszawy i zostali przez komunistów, to małżeństwo, obdarowane dużym mieszkaniem. O tym pisała też na Niezależnej, na swoim blogu pani Falcman.
Tak jest. O sprawie zrobiło się bardzo głośno i na jej temat rozpisywały się gazety, o jej przeszłości informowały media internetowe i największe telewizje. Wydawało się, że po tych informacjach kierowana przez prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego urząd będzie unikał dalszej współpracy z fundacją Prohumanum, na której czele nadal stoi prezeska Jolanta Langewel-Gontarczyk. Niestety nic takiego się nie stało, bo 12 grudnia 2019 według zarządzenia prezydenta miasta stołecznego Warszawy została przekazana dotacja 1 850 000 zł na prowadzenie Centrum Wielokulturowego w Warszawie, którego głównym operatorem jest właśnie Fundacja Jolanty Lange. Prawie 2 miliony złotych zostały przeznaczone na, tutaj cytat, działalność na rzecz integracji cudzoziemców, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w latach 2019-2022. Czyli na takie cele pan Trzaskowski prawie 2 miliony przeznaczył na Niezależnej. Też możemy przeczytać o dalszym ciągu. Sprawa może mieć ciąg dalszy. Jolanta Gontarczyk była bowiem jedną z ostatnich osób, które widziała księcia Franciszka Blachnickiego przed jego tajemniczą śmiercią. Na pewno będzie musiała znowu zeznawać, bo 21 kwietnia 2020 prokurator oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach podjął na nowo umorzone w dniu 6 lipca 2006 roku śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na dokonaniu zabójstwa księdza Franciszka Blachnickiego w dniu 27 lutego 1987 roku w Karlsbergu przez funkcjonariuszy publicznych poprzez podanie substancji, która spowodowała jego nagłą śmierć, co stanowiło prześladowanie pokrzywdzonego z powodów politycznych i religijnych.
Patrzcie, jak zabójstwo ładnie nazwali prześladowaniem.
Odnośnie tego zabójstwa, wcześniej mogliśmy w sierpniu 2019 roku na TVP Info na przykład przeczytać w artykule, jak TWSB inwigilowała księdza, teraz zajmuje się walką z dyskryminacją. Troszeczkę historii, jeszcze więcej o tym, jak ci państwo dotarli do księdza Blachnickiego.
No jak? No udawali nawróconych chrześcijan. Dokładnie z takim samym schematem mieliśmy do czynienia, czy mamy do czynienia w projekcie Mega Kościół, który jest kontynuacją dzieła księdza Blachnickiego, można tak powiedzieć, jeśli chodzi o głoszenie Ewangelii o darmowym zbawieniu. Taka broszura, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia i zachęta do osobistej lektury Pisma Świętego, no to były takie, można powiedzieć, sztandarowe projekty księdza Blachnickiego. Osobista decyzja, żeby zawołać do Chrystusa pozbawienie. I to dotyczyło katolików, którzy przecież żyli w kościele, byli jego członkami, mieli za sobą przeróżne sakramenty od chrztu, bierzmowania i inne. Mimo tego ksiądz Blachnicki w ramach ruchu oazowego właśnie prowadził akcję wzywania katolików do zawołania do Jezusa Chrystusa z prośbą o zbawienie. Ta książeczka, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia, ona jej punktem takim kulminacyjnym jest modlitwa do Jezusa, modlitwa grzesznika, który prosi o zbawienie, czyli modlitwa człowieka, któremu grozi potępienie, prosi o ratunek Jezusa, który umarł za wszystkie nasze grzechy na krzyżu Golgoty. No i później było zagłębienie się w osobiste studiowanie, czytanie Biblii. To są właśnie te elementy, które wniósł do polskiego kościoła, do polskiej rzeczywistości, bo było to działanie polityczne też, zresztą no właśnie przez UB został, SB został zabity ksiądz Blachnicki za robienie tego. Okazało się, że jest jednym z najniebezpieczniejszych księży w Polsce. On wtedy w Karlsbergu chciał rozszerzyć ruch azowy już na całe Międzymorze. Bo tam powstała taka już tam diakonia, która miała w innych państwach budować ruch oazowy. W Czechosłowacji, na Węgrzech i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, bo byłem w ruchu oazowym w latach 80. Już przyjeżdżali do nas Węgrzy, już uczyliśmy się piosenek chrześcijańskich także po węgiersku, żeby można było z Węgrami śpiewać. Także to już się działo właśnie dokładnie w tych latach, bo nawróciłem się do Jezusa w 86 roku, w 87, tak? Został tak zamordowany, czyli to właśnie się działo w tym czasie.
Opisałeś troszeczkę, powiedziałeś już, jak ci państwo, ci agenci SB dotarli do księdza Blachnickiego.
Ja mówię, nie wiem, ale wiem, że stali się jego zaufanymi współpracownikami, czyli musieli udawać nawrócenie do Jezusa Chrystusa, a potem rozpoczęli działalność inwigilującą i rozbijacką wśród środowiska księdza Blachnickiego. No to takie właśnie, z takimi metodami dzisiaj my, Widź pod prąd w projekcie Mega Kościół, na co dzień się, że tak powiem, no, spotykamy niestety.
Cofniemy się troszeczkę lat wstecz do stanu wojennego. O tym właśnie pisze TVP Info w artykule, jak, tak jak wiem, jak TWSB inwigilowało księdza. Moment wprowadzenia stanu wojennego zastał księdza Blachnickiego w Rzymie. Moderator ruchu oazowego uznał, że skuteczniej będzie mógł kontynuować działalność, pozostając na Zachodzie, i w 1982 roku zamieszkał w Karlsbergu, gdzie zorganizował Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Światło Życie. Dwa lata później w Karlsbergu zjawili się Jolanta i Andrzej Gontarczykowie. Małżonkowie byli agentami SB. Jak ujawnili w opracowaniu resortowe dzieci, służby Dorota Kania, Jerzy Targalski, Józef Darski i Maciej Marosz, Jolanta Gontarczyk podlegali Aleksandrowi Makowskiemu, szefu Wydziałowi 11 MSW, jednemu z tych, którzy cieszyli się najwyższym zaufaniem przełożonych. Angażując się bardzo aktywnie w działalność ośrodka, Gontarczykowie zdobyli zaufanie księdza Blachnickiego. Jolanta została dyrektorem działającego w ośrodku wydawnictwa Maksymilianum i prezesem założonej przez księdza Blachnickiego z myślą o zniewolonych narodach za żelazną kurtyną chrześcijańskiej służby wyzwolenia narodów. Kapłan przez dłuższy czas otrzymywał sygnały o agenturalnej działalności Gontarczyków. 26 lipca 1987 roku powiedział dwóm współpracownikom, że informacje te są prawdziwe. Następnego dnia z nimi rozmawiał i krótko potem zmarł. Także sprawa wydaje się dosyć jasna, jeśli nie powiedzieć całkiem oczywista.
Prawdopodobnie na tej rozmowie ksiądz Blachnicki skonfrontował tych agentów SB z prawdą. Powiedział im, co o nich wie. Oni już wiedzieli, że są spaleni. Wiedzieli najprawdopodobniej, że też już czyhają na nich służby niemieckie, czyli w tym sensie służby wolnego świata, aresztowałyby tych agentów komunistycznych. I godzinę, zdaje się, po tej rozmowie ksiądz Blachnicki już nie żył, otruty. Takie są fakty. I zobaczcie, PiS rządzi już 5 lat, a Trzaskowski takim ludziom daje miliony złotych. To jest właśnie to, co mówiliśmy o 13, że PiS nie tylko, że jest niemoralną formacją, ale jest absolutnie nieskuteczną. Zero skuteczności. Dopiero po 5 latach, i to na wniosek dziennikarza, z jakiejś katolickiej gazety, już nie pamiętam, może Czarek, ty pamiętasz. Nie na wniosek polityków PiS-u. Nie na wniosek prokuratorów PiS-u. Nie na wniosek policjantów PiS-u czy jakichś innych służb. Zostaje wznowione w tak oczywistej sprawie. Zostaje wznowione dopiero parę tygodni temu śledztwo. To jest skandal.
Zobacz też, bo to powiedziałeś hańba PiS-u, ale w ogóle to jest hańba państwa polskiego, bo to jest 33 lata już od tamtego morderstwa. ci osoby podejrzane dalej chodzą po wolności, nie zostało, sprawa została umorzona, czyli nie zapadł wyrok ich uniewinnienia, że oni nie mają nic wspólnego.
Wtedy byśmy
nie mieli nic do powiedzenia, tak? Tylko śledztwo zostało umorzone w roku 2006, czyli też za rządów już Prawa i Sprawiedliwości. Minęło 33 lata od tamtych wydarzeń, 31 można, to się mówi, wolnej Polski. I co? I agentka SB nie została nawet osądzona, w ogóle nie został wyrok wydany, tylko sprawa jest umorzona. To jest hańba nie dla zostało, państwa polskiego.
Nie zostało jej zabrane mieszkanie, które dostała od państwa za zasługi dla SB, nie została podzięknięta do odpowiedzialności.
Żyje sobie dosyć, widać, bogato, jest prezesem fundacji.
Działa w przestrzeni, zobaczcie, to jest dlaczego w Polsce nie było dekomunizacji. Żeby tacy ludzie dalej mogli, że tak powiem, oddziaływać na myśli, sumienia, moralność Polaków. Zmieniła nazwisko dla niepoznaki, czy tam dla jakichś innych
już
celów.
Tutaj będzie obłaskawiać uchodźców. Jaki to tam jest ten tytuł? Z tymi integracja cudzoziemców w Warszawie będzie się odbywać.
No tak, a rzeczywiście to jest najważniejsza potrzeba.
2 miliony na Polski, to idzie, tak? I wróćmy może do pana Trzaskowskiego, bo
to jest
sprawa,
bardzo ciekawy wątek.
Ta sprawa wybuchła, że ta pani jest teraz prezesem tej fundacji w sierpniu zeszłego roku. No a Trzaskowski w grudniu zeszłego roku,
czyli już pół roku potem wiedział
i na bezczela, ktoś powie, 2 miliony złotych przyznaje. Widać, że w ogóle nie boi się jakiegoś ostracyzmu, nie boi się, przecież polityk, no to się obawia jakiejś straty poparcia, że tu będzie z osobą podejrzaną o morderstwo.
Nie boi się,
włączonym.
Albo musi. To pokazuje, pan Trzaskowski jest stosunkowo młodym człowiekiem. Ile on tam?
48 lat.
48 lat. Czyli...
A pani ma 70, sprawdzaliśmy jeden chyba.
No zobaczcie, mówiono nam, że to na przykład taki w sądownictwie lobbysta mówił, że nie musimy robić dekomunizacji w polskich sądach, że wymrą ci starzy komunistyczni sędziowie, przyjdą nowi i w ten sposób nastąpi dekomunizacja. Jaki to był taki sędzia dyżurny, co jak tam trzeba było poprzeć te sprawy, to on zawsze zabierał głos, już nie pamiętam jego nazwiska, ale on tak chronił, można powiedzieć, ten stary system, mówiąc, że oni tam sobie niech spokojnie dożyją, później pójdą na emerytury, umrą, przyjdą nowi i będą już sprawiedliwie sądzić. No, czekać tam 30 lat, aż wymrą ci sędziowie i tyle wyroków niesprawiedliwych ma zapaść, no to trochę, że tak powiem, słaba ta perspektywa, ale ona jest nieprawdziwa. Bo zobaczcie, Trzaskowski to już jest nowy człowiek, to już jest młode pokolenie. I zobaczcie, oni płacą trybut staremu pokoleniu. Oni są związani jakąś tajemniczą, nieformalną nicią z tym starym pokoleniem, bo 2 milionów tak na ulicy ludziom się nie rozdaje. Zobaczcie, podobne granty od rządu PiS-owskiego dostaje ten, który teraz oskarża tę fundację, czyli towarzysz, jak tam jego wysokość, czy jak...
Szeroko.
Ten, no jak on tam, nazwisko daj mi.
Sakiewicz,
nie? No patrz, jak to się i nazwisko, i zobaczcie, pasuje do, że tak powiem, przyjmowania szeroką sakwą grantów wszelakich. Także rozkradanie budżetu nastąpiło teraz przez PiS-owców, którzy nic nie robią. Tośmy udowodnili już wielokrotnie, nie? Tacy towarzysze jak Sakiewicz dostają po...
Jego szerokość Sakiewicz.
Po tam wiele milionów złotych za nic i to było udowadniane, jakieś portale o Puszczy Białowieskiej, nie wiem, czy Czarek słyszałeś, nie? Że nagle gazeta Środowisko tej Niezależnej robi jakiś portal, uruchamia o Puszczy, o ochronie Puszczy Białowieskiej i jakieś ciężkie tam setki tysięcy, czy może już więcej, można to sprawdzić, dostaje. Także granda w biały dzień. Tu mamy grandę tak zwaną katokomunistyczną, a tu mamy grandę lewicowo-LGBT SB. Nie? I te dwie grandy nawzajem, że tak powiem, się tam od czasu do czasu podsrywając, ale rabują państwo polskie. Także mamy dwa zjawiska. Kompletne lekceważenie interesów państwa polskiego. Żadna z tych formacji nie robi nic dobrego dla Polski. I druga prawda, absolutnie nie ma czegoś takiego jak wymiana pokoleń. Jest sztafeta pokoleń, czyli starzy komuniści wychowują młodych komunistów i towarzysz Trzaskowski jest wystawiony jako alternatywa dla Maliniaka. Noż coż to za alternatywa? Coż to dla nas za alternatywa? Ani jeden się nie nadaje do rządzenia Polską, ani drugi. No i kropka.
Może Bosak?
Zaraz. Nie mamy rury. Bo Bosak to by zaraz tu się nam wić zaczął. Z Pereirą by zatańczył. Może
Filip, Pereira przed lustrem.
Może towarzysza Pereirę byśmy puścili. Tak, chcesz, to jest młoda elita
jesteśmy
PiSu.
Jesteśmy jeszcze przed obiadem.
To jest młoda elita PiSu. Jeszcze trochę poodpowiadamy na pytania, jakoś nam przejdzie. Dotrzymamy.
Nie wiem, czy mamy pana Pereirę przed lustrem, za chwilę będziemy...
Bo mamy już młodą elitę Platformy. Zobaczmy młodą elitę PiSu. Katolicko-komunizm. Święto jańską. Ja myślę, że towarzysz Trzaskowski może rozważyć kandydaturę towarzysza Pereiry, jak się zmienią, że tak powiem, walce te historii.
Tęczowe barwy tam jakoś były, tak te światło się zmieniało, tak tęczowo można powiedzieć u pana
Dobra,
Pereiry.
To już dość. Jedźmy dalej. Czarek, weź coś powiedz.
Stowarzyszenie Prochuna Manum organizowało takie wydarzenie jak spotkanie z freegenderowym mężczyzną, może pasowało? Chór LGBT+.
Czyli takie, te 2 miliony poszły na te...
To chyba inne, z innej dotacji pewnie.
Aha, czyli te 2 miliony to nie wszystko, co dostali.
Co to znaczy freegenderowy, czyli wolny od genderu?
Wolałbym nie wiedzieć. Chyba, że
to jakoś, jakoś to jest takie homofobiczne?
Wolne to, że może mu się tak zmienia, raz taki gender, raz taki gender.
To chyba chodzi o to, że wolno mieć gender, jak się dzisiaj rano wstanie. To taka Wańka wstańka, wstajesz rano, masz taki gender...
To na warszawskich dniach różnorodności.
O. A wy, Polacy, i tu powinienem brzydko powiedzieć, ale się zatrzymam, zajwaniać i do roboty od 5 rano, a potem wam zabiorą podatki i dadzą na takie ważne, kluczowe dla sprawy polskiej sprawy.
Ciekawe, czy w tej różnorodności warszawskiej się mieści taki... mężczyzna jedno, niezmienno całkowicie płciowy.
To jest zbyt oczywiste, to nie trzeba go reklamować, no bo takich to wiesz. To nie jest nic nowego, to nie takich
to na różnorodność się też kwalifikuje.
Ja ci tylko zapewniam, dotacji Czarek na to nie dostanie.
Przytulisz. Nie, jeszcze twój pytanie jest moje. Problemem jest. Według mnie jest to, że sprawa tutaj się tyczy wydarzeń z lat 80., końcówka lat 80. To już dzisiaj niestety Polaków takich powiedzmy młodych i średnio młodych już nie obchodzi. To są jakieś
mnie obchodzi jeszcze.
Ale ty już nie jesteś młody właśnie, dlatego pytanie,
bo
czy
jak
oni...
otruli księdza Blachnickiego, to ty im nie będą chcieli otruć, no to przecież
pytanie
ja nie.
Jest, czy oni właśnie doskonale nie wiedzą, że te sprawy, że on dał 2 miliony na jakąś tam fundację, która jest związana z tą agentką SB, która ma tam jakieś za uszami w latach 80., czy to jest po prostu, można powiedzieć, za mała sensacja, że to go nie osłabi, że Polacy mieszkający w Warszawie, w dużych miastach, no bo tak jak powiedziałeś, osoby starsze, tak, ile masz, 50 parę lat, tak, no to no pamiętasz tamte wydarzenia, byłeś związany z panem Blachnickim,
z księdzem Blachnickim.
Ludzie 50, myślę, plus, no to dla nich jeszcze to coś znaczy. Ale cała reszta, no to jest dla nich już historia. To nie jest ważne, powiedzą 2 miliony, no PiS dał więcej komuś tam. To nie jest wielka sensacja i oni mogą sobie takie dotacje rozdawać w biały dzień, wiedząc, że nie będą rozliczeni i nie będzie ostracyzmu.
Dam przykład czeski, żeby nie wchodzić, bo ktoś powie, że to tam nie zamordowali, czy zamordowali. W Polsce przecież ostatnio bardzo wiele morderstw politycznych popełniono.
Same samobójstwa.
Same samobójstwa strzałem z kuszy dwukrotnym w plecy. Nie? To tam mniej więcej tak to wygląda. Ale najbardziej takie gorące sprawy tego typu rozgrywają się za naszą południową granicą u braci Czechów. Tam właśnie tuż po rozmowie z komunistycznym ambasadorem chińskim zmarł marszałek Senatu Republiki Czeskiej. Wychodząc z ambasady powiedział do żony: słuchaj, niczego nie bierzemy, nie kosztuj, wychodzimy stąd. Czyli już wiedział, że zaraz będzie zamach na jego życie i 3 dni później został już znaleziony martwy. Za to, że chciał jechać na Tajwan. Z kolei na froncie walki z komunizmem rosyjskim politycy prascy, pan Kolosz, pan Chrzyb, chyba dobrze wymawiam, Chrzyb, narazili się komunistom rosyjskim w dwóch przynajmniej tematach, pewnie więcej by się znalazło, usunięcie pomnika bohatera zbrodniarza wojennego, bo to zależy z której strony na niego spojrzeć, marszałka Koniewa, i nazwanie placu przed ambasadą putinowskiej, czyli postkomunistycznej, powiedzmy, Rosji, od imienia człowieka, który został przez Putina najprawdopodobniej zamordowany. W odwecie ci dwaj politycy, a jeszcze i trzeci, pan Nowotny, dobrze powiedziałem, trzeci też polityk samorządowy, zaczęli otrzymywać pogróżki śmierci i został wysłany morderca przez Rosję w ramach, że tak powiem, działalności dyplomatycznej. Przywiózł już truciznę przygotowaną dla nich. Dzięki Bogu służby i media czeskie zaczęły głośno bić na alarm. Ci politycy zostali objęci ochroną służb specjalnych Republiki Czeskiej, a dziennikarze zajęli się nagłaśnianiem tego tematu, gruźb, które pochodziły nie tylko od komunistycznego watażki z Chin, ale także od najwyższych przedstawicieli władz rosyjskich oraz, i to jest zgroza, i to jest nasz temat, oraz od prezydenta Republiki Czeskiej Zemana, który stanął po stronie komunistów przeciwko swojemu narodowi. I o tym jasno.
Jak Czesi twierdzą, ma wspólnych znajomych z tym rosyjskim dyplomatą, który jest podejrzany o to, że właśnie tą truciznę
i cały czas wiózł. I cały czas popiera, można powiedzieć, kolonizację Czech przez komunistyczne Chiny. To jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób ma się to do twojego pokolenia, które właśnie w tym świecie będzie żyło, czy żyje.
Coś jeszcze chcecie w tym temacie dodać?
Jak sobie taki młody człowiek musi uświadomić, że ta przeszłość ma wpływ na teraźniejszość. No ta pani robiła te bardzo złe rzeczy. Nie wiemy, czy nie są udowodnione jak bardzo, ale na pewno inwigilowała i rozbijała środowiska antykomunistyczne tam w Carlsbergu, wcześniej w Polsce. Wtedy, no ona nie przestała działać, no działa teraz. No później była w SLD, później była nawet w rządzie Marka Belki, tam dyrektorem departamentu. Teraz prowadzi tę fundację, która tu promuje LGBT i tak dalej, no to no, cały czas działa. Inną osobą z tego samego stowarzyszenia Prohumanum jest dziennikarka Sputnika, Agnieszka Wołkłaniewska i też Urbanowskiego. Nie, a jeszcze niedawno naczelna dziennika Trybuna, kontynuacji Trybuny Ludu.
Daj spokój. No to,
także,
no,
to tęczowe
ludzie, barwy widać, że zobaczcie, kiedyś były
komuniści
czerwone.
Dostają pieniądze zabrane nam. Może to do nich przemówi. To, do kogoś młodego, kto myśli, że nie, no, zabierają ci forsę i dają im, no po prostu.
Ty musisz ciężko pracować, ty musisz jeździć, wyjeżdżać na emigrację, bo tu nie ma dla ciebie pracy. A zobaczcie, że zbrodniarze komunistyczni są suto wynagradzani, albo dostają mieszkania, albo granty, albo emerytury, albo odszkodowania. To wszystko się dzieje w ramach pisowskiego państwa katolicko-komunistycznego. Chcesz żyć w takim państwie? To będziesz musiał albo stąd spieprzać, albo będziesz niewolnikiem tu partyjnym niedługo. Nawet będą ci dietę, że tak powiem, realizować, bo już towarzysze chińscy pracują nad programem totalnego zniewolenia. Że będą mierzyć, ile alkoholu wypiłeś, o której się położyłeś spać, jakie filmy oglądałeś, co jadłeś i tak dalej, i tak
ile
dalej.
Ile kroków przeszedłeś.
Ile kroków i tam ci będą, to wszystko mierzysz. Hodowla jak świń. To się, że tak powiem, szykuje szybko w PRL BIS, czyli w III RP.
I to jest to jedno stowarzyszonko, a takich tu jak pan Trzaskowski się musiał tłumaczyć w TVP Info, to się tłumaczył, że on nie wie, bo jest ich tak dużo. Mówi, setki fundacji przeróżnego rodzaju inicjatyw są wspierane przez Warszawę.
Nie wie, tak.
Ale to też więc mówimy teraz o Warszawie. To w każdym mieście, przecież u nas w Lublinie to Centrum Spotkania Kultur. Tak, to przecież pokazywaliśmy to samo, jakieś tam spotkania z islamem
od
i tak
gminy,
dalej.
Od gminy po Warszawę wszędzie jest rozkradanie majątku Polaków, ciężką zapracowanej krwawicy i rozdawanie tych pieniędzy ośrodkom szerzącym zabójczą dla narodu polskiego ideologię czy propagandę. To jest plan Okrągłego Stołu. To jest plan biskupów katolickich i towarzyszy komunistycznych. To się dzieje.
A ciekawe...
Ten plan nie został przerwany. Ten plan mógłby zostać tylko przerwany przez dekomunizację, czyli Norymbergę dla zbrodniarzy komunistycznych w Polsce. Tego praktycznie już dzisiaj nikt nie postuluje. Pisma władze, pisma wszystko. Słyszeliście coś o dekomunizacji? Słyszeliście coś o...
A jak to ostatnio...
O dekomunizacji to ciągle. Na przykład miała być dekomunizacja mediów.
No i co?
Ale pamiętacie, już kogo PiS zgłosił? Gdzie to? Do Sądu Najwyższego? Ten pan prokurator PZPR-owski? Jak on tam się nazywał? Pamiętacie jego nazwisko? Z Podkarpacia ten pan. Gdzie on tam został przez PiS wysłany? Co później taka puszczaliśmy on, nawet ten wycinek, on jaki tak on był sługą Bożym.
Sługa
zawsze
Boży,
walczył tam z Solidarnością.
Piotrowicz.
On sobie właśnie wiedział, że tak się zasługuje na niebo, ale to będzie w innym programie. Więcej.
To dzisiaj o 20:30 katolicka droga do nieba, tam będzie jasno. Piotrowicz już jest błogosławiony w tym
obszarze. Także jak ty chcesz dekomunizację, jak tacy ludzie są przecież
ciekawe jest, jak Trzaskowski uzasadnia, dlaczego dobrze jest, że on coraz więcej pieniędzy rozdaje. Dobrze, bo rząd wycofuje wsparcie dla organizacji pozarządowych.
No to on te pieniądze czyli skąd weźmie?
Rząd ma, no z budżetu, ma finansować no, pozarządowe. To jest ciekawa definicja organizacji pozarządowej, to jest taka, co dostaje pieniądze z rządu.
Rafał Bąk, ja mam inne pytanie. Dlaczego takie informacje są w zdecydowanej większości ujawniane po zapytaniach Brejzy? Czy to jedyny poseł w Sejmie, z którym się nie dzielą?
No oczywiście chodzi o jakąś taką ordynarną próbę lansowania umierającej Platformy Obywatelskiej, czy tamtej koalicji jakiejś obywatelskiej, no jakichś tych postkomunistycznych, no i tam trzy kropki. Dlatego Polacy dostają takie ochłapy prawdy, no ale na tym ma się lansować jakiś tam kolejny pseudopolityk starego układu.
Artur Gajewski.
Takie zadanie dostał tam w Platformie, że akurat on się zajmuje interpelacjami, no i tam no,
ale myślę,
wysyła,
to nie jest przypadkowe, to tak samo jak pisowcy robią komisję, to nie po to, żeby coś tam rozwiązać, tylko żeby wypromować paru polityków, jak oni tam dzielnie walczą, żeby później w wyborach lepsze notowania mieli. To myślę, że ten myk z tym Brejzą, czy jak on się tam nazywa, ja nie mogę tego nazwiska jakoś pojąć.
Ryzak Morska. Brejza,
jak to się czyta?
Artur Gajewski. Zdaje się, że cała izolacja kraju pójdzie jak krew w piach. Zarażeni CCP wirusem oscylują na stałe poziomie, a rząd znosi obostrzenia. Najlepsze właśnie przed nami.
Tak, to dlatego mówię, że PiS jest mistrzem popsucia wszystkiego, za co się weźmie. To jest król Midas tylko na wspak. Nie w złoto, tylko w gówno wszystko przerabiają. Nie? Zniszczyli po części polską przedsiębiorczość, a praktycznie nie zapobiegli, czy nie zdusili chińskiej komunistycznej pandemii.
Grzegorz Piasecki. Panowie, opozycja planuje wsadzić marszałka Senatu Grodzkiego. Czy może im to się jakoś udać? Jak bardzo by to zmieniło sytuację polityczną? Chyba nie opozycja, tylko rząd. Z tego, co rozumiem.
Mogę się założyć o flaszkę dobrego trunku, że nikogo nie wsadzą.
No i też chyba niewiele by to zmieniło, bo przecież wtedy marszałkiem byłby inny.
Moim zdaniem... partii. Pod powierzchnią tej niby walki Platforma czy koalicja jakaś tam z PiS-em jest ciche porozumienie, zniszczenie Polski. I o tym mówiłem o 13. Krzysztof... Dlatego oni tak nic nie mogą, niczego nie mogą zrobić.
Krzysztof Wiśniewski, Gdańsk zaczął II wojnę światową. Czy Hongkong będzie Gdańskiem III wojny światowej?
No to akurat jest taki zły, znaczy w sensie smutny przykład. Ja mam nadzieję, że to, co się teraz dzieje, w czym na przykład jeden z polskich polityków uczestniczy, czyli pani Anna Fotyga, kiedyś minister spraw zagranicznych w rządzie pisowskim, a teraz parlamentarzystka z ramienia Polski w tym kołchozie, ona rzeczywiście cały czas staje za Tajwanem, tu nasi widzowie mówią, że no nie mamy flagi Tajwanu, bo w tym formacie nie można teraz sprowadzić, bo nie można wysyłać nawet z Tajwanu, a w Polsce tego, no to wiedzcie przynajmniej, że mamy no taki format, ale no wiecie, o, tak nie będę trzymał tu cały czas, także pracujemy nad tym, myślimy, w tej chwili remontujemy, przygotowujemy nowe studio, także tam już zadbamy, żeby te wszystkie właściwe proporcje były we właściwej proporcji, bo teraz są niewłaściwe, nie? Także pani Fotyga teraz jasno poparła też taki apel jednego z polityków, chyba brytyjskich, o ile pamiętam, żeby przywódcy, politycy wolnego świata podpisywali się w obronie Hongkongu. Oczywiście same takie gesty wsparcia papierowego nie pomogą. Myślę, że Donald Trump musi wysłać w pobliże, że tak powiem, Azji, tam bliżej Chin, ze 2-3 lotniskowce i wtedy komuchy chińskie szybko, że tak powiem, dojdą.
Tylko żeby już nie zawijały do zakażonych portów.
Do Wietnamu, żeby nie zawijały. Zresztą w Japonii się chyba też zaraził ten drugi Ronald Reagan. Niech tam nigdzie nie zawijają, tylko niech tak se staną gdzieś w okolicach Tajwanu, niech się zbliżą do Hongkongu, no i tak to komuniści od razu pojmą w lot, o co chodzi. To są tchórze, także szybko się wtedy wycofają.
W tym temacie kolejne pytanie MQ. Może Chińczycy wykryli jakieś konkretne ruchy ze strony USA, które chcą komuchom skopać tyłek i szykują armię, bo strach ich obleciał?
Nie szykują armii, tylko szykują straszak na zachód, bo ich armia to se może walczyć, nie wiem, z Mongolią chyba w tym momencie. Nie są w stanie wolnemu światu w ogóle jeszcze zagrozić. Do tego potrzebowaliby floty, a tej jeszcze nie mają. Zaczęli budować coś, co przypomina lotniskowce, ale do potęgi Stanów Zjednoczonych to im jeszcze daleko. Zresztą Stany Zjednoczone już myślą, by jako przeciwwagę zbudować swoje bazy na wyspach, które będą, że tak powiem, uniemożliwiały wyjście na oceany lotniskowców, czy ogólnie okrętów komunistów chińskich. Także to jest tylko straszak, żeby Zachód cofnął się przeciwko tymi rozwiązaniami gospodarczymi i przede wszystkim, żeby nie rozpoczął wojny na poziomie dezinformacji, znaczy wojny z dezinformacją chińską. Dzisiaj Trump, nie wiem czy czytaliście, już powiedział, że jak Twitter, Facebook i inne media społecznościowe nie zakończą cenzurowania prawicowych wpisów, no to on zakończy ich działalność. Także widać, że już jest poważnie wnerwiony na tą agenturę lewacką, która wszędzie wspiera komunistyczne Chiny.
Daniel Stal, czy jest możliwość, że PiS wysłał panią Fotygę, żeby w przyszłości w razie czego powiedzieć światu? Popatrzcie, jak broniliśmy wolności.
No, jest taka możliwość. Cieszę się, że nasi widzowie myślą tak strategicznie, koncepcyjnie, jak w jakichś takich grach różnych strategicznych. Myślę, że to za mało. Osobiście jednak chciałbym dalej przyjąć tezę, że pani Anna Fotyga ze swojego sumienia i moralności oraz z troski o Polskę wbrew PiS-owi robi to, co robi. Bo gdyby chcieli załatwić ten scenariusz, o którym nasz widz pisze, chyba troszeczkę większe siły by skierowali na ten front. Zobaczymy, jeśli tutaj ktoś w Warszawce zacznie już mówić takim głosem, a wtedy ta operacja zapewne jest w toku.
Szczepan Chabot. Biblia była dobra dla analfabetów, bo można było nią manipulować. Nie wracajmy do średniowiecza.
Jak znaczy... Biblia dla analfabetów, jak ona jest alfabetem pisana?
No, Biblia to księga, przypominam. A jak analfabeta może skorzystać z księgi?
Dla manipulowania analfabetami to było dobre utrzymywanie jej w językach, których nie rozumieją.
W ogóle nie pokazywanie tego.
Albo nie pokazywanie
ksiądz, który tam sobie coś...
Ale jak już się wszyscy mniej więcej nauczyli czytać i można Biblię dostać gdzie się chce, nawet za darmo, no to jest całkiem dobra dla wszystkich. Alfabetów.
Tę wielką zmianę, którą przyniósł XVI wiek i reformacja, umożliwiło wynalezienie druku i stosunkowo tania produkcja już papieru i tłumaczenie Biblii na języki narodowe. Kiedy te dwie rzeczy się spotkały, a do tego upowszechniło się właśnie piśmiennictwo, znaczy w sensie umiejętność czytania i pisania, czyli coraz mniej było alfabetów, analfabetów, wtedy właśnie rozpoczęła się zmiana w całym świecie, najpierw w całej Europie. Przypominam, że reformacja błyskawicznie dotarła do Polski i pierwsze państwo protestanckie powstało w Polsce. 1525. Zobaczcie, chyba 8 lat przed tym, jak drugie państwo, czyli wtedy Anglia, zrzuciła kajdany Rzymu. Także Polska ma wspaniałą tradycję i właśnie czytanie Biblii jest kluczem do zwalczania kłamstwa i wszelkich totalitaryzmów. Nawet król Anglii się o tym przekonał.
Tomasz K., proszę odpowiedzieć niedowiarkom na pytanie, czy Idź Pod Prąd wzięłaby pieniądze od rządu na działalność?
1000 gitar nam gra. To jest nasz projekt, który od 5 lat realizujemy. Tylko wcześniej nie było to 1000, było to najpierw tam gdzieś koło 600, 700, oscylowało koło 800. No i wtedy w styczniu 2019 ja poprosiłem, słuchajcie, no tylu ludzi nas ogląda. Zróbmy, żeby to była jakaś taka okrągła liczba. Nie 800, nie 700, tylko 1000 gitar każdego miesiąca. Od razu, chociaż to gdzieś koło 10 stycznia powiedziałem, na koniec stycznia już było ponad 1000 osób i tak ciągniemy, chociaż jest trudno, bo przecież cała dezinformacja działająca wokół Idź Pod Prąd to jest po to, żeby ciebie zniechęcić, żebyś nas wspierał. Bo my nie mamy wsparcia z innych stron. Dlatego jeśli uda się ciebie zniechęcić i powiedzmy 300 takich jak ty, że powiedzą, nie, to nie warto, nie, to tam, a nie, nie. Wtedy rzeczywiście możemy mieć kłopoty. O to się toczy walka.
Po programie zapraszamy was na pomyśl dziś pastora Heckiego, po co jest bezbożny, a potem o godzinie 20:30, którędy do nieba, temat tylko nie mów o pedofilii, a pójdziesz do nieba, katolicka droga zbawienia.
Być może to nie jest jasna moja odpowiedź. To odpowiedź musi być tak, tak, nie, nie. Nie. Wtedy racja naszego bytu zostałaby całkowicie pogrzebana, gdybyśmy brali dotacje od rządu. Bo istnieje ogromne prawdopodobieństwo, nawet pewność, że nie moglibyśmy go w sposób uczciwy oceniać, bo bylibyśmy od niego zależni. Tak jak na przykład media niezależne szerokości księdza Rydzyka i tak dalej, wpisz właściwe. Dlatego, że my jesteśmy finansowo od was zależni. Możemy mówić uczciwie to, co myślimy.
A my się z państwem już żegnamy. Był ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję.
I redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękujemy.
Dziękuję.
Do zobaczenia. Do zobaczenia o 20:30.
Widząc bezbożność niektórych ludzi, widząc straszne rzeczy, które ludzie potrafią czynić, bulwersujemy się i niekiedy pytamy Boga, no dlaczego na to pozwalasz? Jeśli byśmy zobaczyli księgi Biblii, to pytanie będzie się tam też pojawiało. Szczególnie często widzimy je na kartach psalmów. W Księdze Przysłów, czy Przypowieści Salomona jest jeden werset, który może pomóc nam zrozumieć, że Bóg nawet dla najgorszych niegodziwców ma pewną rolę w swoim planie. Pan wszystko uczynił dla swoich celów. 16:4 Przysłów. Nawet bezbożnego na dzień sądu Bóg chce pokazać swoją sprawiedliwość. Potępienie bezbożnych będzie wydarzeniem wszechświatowym, można powiedzieć kosmicznym. Będzie manifestacją Bożej sprawiedliwości. No i po to w końcu przydadzą się ci bezbożni. Nie życzę nikomu tego losu. Dziś, jeśli należysz do tego zbioru, jeszcze masz szansę zawołać do Jezusa. Jezu, ratuj.